Naszym gościem jest biskup tarnowski Andrzej Jerz. Serdecznie witamy, szczęść Boże.
Witam serdecznie panią redaktor, wszystkich radiosłuchaczy, szczęść Boże.
1 i 2 listopada licznie odwiedzamy groby bliskich. W tym pierwszym dniu wspominamy świętych, a w drugim wszystkich wiernych zmarłych. A jak my współcześni, wpatrując się w życie świętych błogosławionych, możemy dążyć do świętości, bo świętość to nie tylko bycie dobrym człowiekiem?
Zauważamy może z takim zdumieniem, że ostatni beatyfikacje, kanonizacje dotyczą osób młodych, chociażby Carlo Acutis, ale nie tylko. To jest symptomatyczne dla naszych czasów, że właśnie Kościół ukazuje młodych świętych błogosławionych, którzy żyli już we współczesnej cywilizacji, nawet w cywilizacji cyfrowej, a jednak weszli na drogę świętości i szczególnie dla młodego pokolenia są źródłem inspiracji przeżywania ich życia właśnie w świętości, dlatego że świętość Kościół zawsze uczy, jest rzeczywistością codzienną chrześcijanina, jest uczestnictwem w świętości samego Boga. Wtedy w pełni też jesteśmy ludźmi, jeżeli wkraczamy na drogę świętości, niezależnie od czasów, w których żyjemy, kontekstów, historii naszego indywidualnego życia, otoczenia, rodziny, bliskich, ukończonej szkoły czy studiów. Świętość Boga może stać się udziałem nas samych i ujawniona w naszym życiu powoduje, że właśnie uzyskujemy tą pełnię bycia człowiekiem, nawiązując też głębokie relacje z innymi ludźmi, nie tylko z Bogiem. Może właśnie przychodzi czas w takich już trudnych odsłonach współczesności, przychodzi czas świętych i błogosławionych ludzi, którzy odnowią oblicze tej ziemi. Im bardziej jesteśmy wyczerpani jako ludzkość w niewierze, w wzajemnych niechęciach, w napięciach, w bezsensie życia, tym bardziej potrzebujemy świętości.
Byli także święci, którzy wcześniej w życiu popełniali wiele ludzkich błędów, byli daleko od Boga i tutaj też niedawna kanonizacja Bartolo Longo, wspominaliśmy, satanista, interesował się okultyzmem. W jaki sposób dokonywały się nawrócenia niektórych, na przykład świętych? Co o tym decydowało?
Musimy mieć świadomość, że błądzenie jest rzeczą ludzką. Stwierdzenie łacińskie errare humanum est. Błądzenie jest właśnie częścią istnienia człowieka, jest rzeczą ludzką. To się sprawdza i jako chrześcijanie mamy świadomość realizmu życia. Mamy świadomość skutków grzechu pierworodnego. Mamy świadomość tego, że człowiek może wejść na drogę zła, grzechu, ale także i na drogę świętości, na drogę doskonałości. Nawrócenie jest tu kwestią zasadniczą i trzeba powiedzieć wprost, że mamy bardzo dużą liczbę osób, które poruszały się w tych skrajnościach. Zostały wyrwane ze środowiska zła, grzechu, aby później wejść na drogę świętości. No, popatrzmy nawet na osobę świętego Piotra, jego zdradę, która się dokonała w obliczu śmierci, męczeństwa Chrystusa, a później jednak po nawróceniu sam oddaje życie za Chrystusa. Możemy popatrzeć na świętego Pawła, który jest prześladowcą chrześcijan, który doprowadza do ich śmierci, a później po tym spektakularnym, o ile tak możemy powiedzieć, nawróceniu pod Damaszkiem, staje się gorliwym głosicielem Chrystusa i ostatecznie umiera także za niego i za Kościół w Rzymie. Możemy popatrzeć na świętego Ignacego Loyole, który był żołnierzem, zabijał, rozrabiaką, typowym takim awanturnikiem, nawrócił się pod wpływem czytania żywotów świętych, założył zakon jezuitów, wyznaczył nam wiele takich ważnych dróg na drodze rozwoju duchowego, chociażby i ćwiczenia duchowe świętego Ignacego Loyoli i także inne zagadnienia, które poruszył w duchowości, ponadczasowe, wyłaniające się z jego nauczania, z jego pism. Moglibyśmy tutaj podawać wiele przykładów, czyli jest optymizm, że z każdych tarapatów, problemów można wydobyć się przez nawrócenie i nikt nie jest przekreślony. Póki żyje tutaj na świecie, każdy może wyjść na drogę nawrócenia.
Czyli inspirujące mogą być żywoty świętych. Warto może w tych dniach sięgnąć do tej lektury. Spotkanie człowieka z Bogiem rozpoczyna proces uświęcenia i chyba z nadzieją będziemy patrzeć na te współczesne dane za ten rok. Rekordowy wzrost chrztów dorosłych we Francji. To młodzi katolicy na czele są duchowego odrodzenia i największy udział wśród nowych katolików mają osoby w wieku od 18 do 25 lat. O czym to świadczy, księże biskupie?
Ta sytuacja jest bardzo złożona we Francji. Między innymi wydaje się, że źródłem tego nawrócenia młodych, którzy wychodzą z niewiary, wchodzą na drogę odkrycia piękna chrześcijaństwa, proszą o chrzest. U źródła oczywiście niekoniecznie stoją rodzice, bo zazwyczaj są niewierzący. Niekoniecznie sam Kościół w nauczaniu, mówię tutaj o kapłanach, bo nie zawsze ze względu na małą ich liczbę są w stanie od razu dotrzeć do środowiska młodych Francuzów. Prawdopodobnie to koledzy tych młodych Francuzów, muzułmanie, których jest coraz więcej we Francji, doprowadzają paradoksalnie do ich nawrócenia na chrześcijaństwo. Dlaczego? Dlatego, że będąc wspólnie w szkole, na studiach, muzułmanie są głęboko wierzący, mówimy tu o islamie, pytają, a ty czy wierzysz? Jak nie wierzysz, to jesteś wybrakowanym człowiekiem, to nie mamy o czym mówić. Albo cię nawracamy na islam, albo próbuj znaleźć własną drogę. I prawdopodobnie właśnie to zderzenie się na co dzień powoduje, że ci młodzi Francuzi, niewierzący, agnostycy nagle sobie uświadamiają wielką pustkę, którą w sobie noszą w konfrontacji z kolegami, koleżankami, którzy są ludźmi głęboko religijnymi, muzułmanami, zazwyczaj muzułmanami. I to już zaczyna wytwarzać ten proces, ale gdzie są nasze źródła? Co się z nami stało? Skąd ta pustka? I właśnie jest to odkrywanie chrześcijaństwa dzisiaj przez też media, możemy szybko pozyskiwać informacje o też roli Kościoła we Francji, o chrześcijaństwie. Jest tam przecież też wiele osób charyzmatycznych we Francji, założycieli nowych ruchów, którzy pociągają, fascynują. Więc prawdopodobnie tak to działa. W dużej części to właśnie grupa rówieśnicza, która reprezentuje zazwyczaj inne wyznanie, decyduje o poszukiwaniu młodych Francuzów.
Ciekawe zjawisko. To mówiliśmy o Francji, to teraz jak to życie religijne wygląda w naszej diecezji. W drodze do świętości pomagają i słuchanie, zachowywanie Słowa Bożego, życie we wspólnocie wiary. Ważne są sakramenty, które pozwalają spotykać się z Bogiem. Ksiądz biskup odwiedza wspólnoty. Kościoły mamy pełne. Młodych ludzi także jest sporo, chociażby na tych spotkaniach, których ksiądz biskup uczestniczył ostatnio w Tarnowie. Kilka tysięcy młodych ludzi chciało przyjść i słuchać.
To prawda, jest to zauważalne. Oczywiście u nas procesy odradzające może postępują troszeczkę później. Nie chcemy w naszej diecezji, która ma właśnie ten olbrzymi duchowy potencjał, utracić tego, żeby znowu odbudowywać na jakichś gruzach. I dlatego bardzo nam zależy, żeby i środowisko rodzinne, i parafialne, i aktywność duchowieństwa, osób konsekrowanych w dziele ewangelizacji były tak mocne, żeby nie utracić tego całego dziedzictwa, o które trzeba walczyć na przykład we Francji, to o czym mówiliśmy, nie popełniać błędów. Oczywiście ja zawsze patrzę realistycznie. Mamy sporo odejść młodzieży też ze wspólnot parafialnych, takie zagubienie życiowe. Często to jest ten okres walki na studiach o jakąś pozycję, gdzieś ktoś coś tam jeszcze usiłuje się dorobić, ma jeszcze dodatkową pracę, jest w takim ustawicznym ruchu. Wydaje się, że kwestie wiary Pana Boga nie są tu potrzebne. Trzeba się jakoś ustawić życiowo. Ale później jednak pojawiają się pierwsze problemy, trudności i ten powrót zazwyczaj następuje. Trudno mi powiedzieć o szczegółowych danych. Widzimy pozytywne zjawiska w życiu diecezji, to już na ten temat mówiliśmy, jeżeli chodzi o tą kontynuację, a w niektórych miejscach odrodzenie. Szczegółowe dane dopiero spłyną z Urzędu Statystycznego Kościoła Katolickiego, bo są teraz opracowywane, więc będziemy mieli tam zestawienia co do życia sakramentalnego, udziału Dominicantes, Communicantes w niedzielnych eucharystiach świątecznych. Ale wydaje się, że mimo tak wielkich nacisków zewnętrznych, które są podejmowane, aby osłabić wiarę czy Kościół w Polsce i także w naszej diecezji, bo jesteśmy częścią przecież wielkiej wspólnoty narodowej. Mimo tych działań to życie duchowe, religijne na pewno się nie spłaszcza, tylko bardziej się pogłębia. Może spada liczba wiernych, ale równocześnie jest większe pogłębienie duchowe i życie sakramentalne także jest wzmacniane w naszych wspólnotach.
Dużo mówiliśmy o świętości, a niedziela będzie sprzyjać temu, aby odwiedzać groby bliskich. Będziemy modlić się za zmarłych, z naszych rodzin, przyjaciół, sąsiadów, ale także warto modlić się, zatrzymać się przy mogiłach zaniedbanych, gdzie nie ma już na przykład rodziny, zapalić tam znicz. O czym nam przypomina Kościół w dniu zadusznym?
Mamy to doświadczenie życia z naszymi bliskimi wtedy, gdy byliśmy razem i śmierć nas nie rozdzielała. Z pewnością te dni listopadowe uświadamiają nam, że ta wspólnota rodzinna, sąsiedzka, parafialna, wspólnota przyjaciół, mimo tego, że została w jakiś sposób rozbita przez śmierć, to ona nadal trwa w innej rzeczywistości. I tutaj z pewnością te relacje między nami w Jezusie Chrystusie pozwalają nam przekroczyć granice śmierci i być razem. Oczywiście, że nasza sytuacja pielgrzymujących tutaj jeszcze na ziemi jest inna niż tych, którzy odeszli do wieczności i z pewnością my możemy im pomóc wejść w głęboką relację z Bogiem, tą ostateczną, pokonując rzeczywistość chociażby jej czyśćca, aby na zawsze zjednoczyć się z Bogiem. Z kolei też mamy takie zapewnienie ewangeliczne, że oni nas równocześnie wspierają tutaj w naszym codziennym życiu i z pewnością modlitwa, codzienna Eucharystia, gdy modlimy się codziennie w Eucharystii za zmarłych, wszystkich zmarłych, jest tutaj bardzo ważnym miejscem, aby te relacje były zachowane, abyśmy dalej stanowili rodzinę, co prawda właśnie trochę przedzieloną przez śmierć, ale bardziej zjednoczoną w Chrystusie.
Bardzo dziękujemy za spotkanie i za rozmowę, a naszym słuchaczom życzymy, aby były to dni pełne refleksji, modlitwy, wspomnień o naszych zmarłych. Dziękujemy bardzo.
Wszystkich pozdrawiam. Niech ten czas będzie okresem pogłębionych relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem w Chrystusie.